Kochani, będziemy czytali fragment Słowa Bożego z listu Jakuba. Czy może być coś dobrego z listu Jakuba? Kuba, twój list będziemy czytać. Będziemy czytać od 3 rozdziału, od 13 wersetu i później z 4 rozdziału kilka wersetów i z 5 kilka wersetów. Od 13 czytamy 3 rozdział. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Robert jest raz. Ktoś jeszcze? Kochani, jest powiedziane tak. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Wszystko to jest, prawda? No, chwała Bogu. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelkie zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie. Dlatego, że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzi o rozdwojonej duszy. Biadajcie, smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniście się przed Panem, a wywyższy was. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty za kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Z 5 rozdziału od 7 wersetu. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, a spadnie wczesny i późny deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni, oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba? Oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan? Bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru, niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim, módlcie się jedni za drugi, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas, modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się niebo, spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Kochani, fragment, który przeczytaliśmy, jest bardzo, że tak powiem, nasycony napomnieniami i nasycony taką korektą do życia naszego. Ja chciałbym się zająć trzema zagadnieniami opisanymi w tym fragmencie, a mianowicie bądźcie cierpliwi aż do przyjścia Pana. Za przykład wytrwałości, cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Cierpliwość wieńczy dzieło. My rzeczywiście musimy nauczyć się tej cierpliwości, tego uniżenia i tego oczekiwania na działanie Pańskie. Kochani, jak to często bywa w życiu, człowiek do czegoś dąży, do czegoś zmierza, nie? I coś chce osiągnąć. I kiedy zaczyna dążyć do tego, to część ludzi na samym początku już mówią, to nic z tego nie będzie. Niektórzy trochę powalczą i wycofują się w pewnym momencie, próbowałem, ale nic nie wyszło. I jest taka grupa ludzi, których nigdy nie odwiedziesz od tego zamiaru, który sobie powzięli. Oni po troszkę będą korygować nawet, ale ten cel zostanie zawsze jeden. Oni do swojego celu muszą dojść, bo dlatego, że oni sobie postanowili, że dojdą do tego, że oni osiągną to i osiągną to. To są ludzie wytrwali, cierpliwie dążący do tego, co mają osiągnąć. Kochani, jeśli założymy sobie właściwe cele i będziemy naprawdę prowadzeni przez Bożego Ducha Świętego, to wszystko możemy osiągnąć na tej ziemi. Absolutnie wszystko. Przypomnijmy sobie, w Starym Testamencie jest opisany taki ciekawy fakt, kiedy ludzie zebrali się i jednomyślnie zaczęli budować wieżę. Już wszyscy wiedzą, jak wieża się nazywała. Babel. Wieża Babel. I oni zaczęli budować tą wieżę i budować, i przyszedł Pan i spojrzał na ich robotę, spojrzał na ich wytrwałość i cierpliwość w działaniu i powiedział, musimy pomieszać im języki, bo jak teraz coś postanowią, to co? To nic nie będzie dla nich niemożliwego. Wiecie, Bóg człowieka tak stworzył, że człowiek może osiągać takie rzeczy, które są bez absolutnie żadnego ograniczenia. Wiecie? Ludzie zaczynają w tej chwili, zaczynają pewne rzeczy czynić w genetyce i w innych sferach i zaczynają do kosmosu sięgać i już, nie wiem, to jakoś nie było tak mocno głośno o tym, ale gdzieś tam daleko dookoła jednej z planet krąży taki księżyc, nazywa się Europa. Widzieliście, że? Wokół Jowisza chyba, tak. Krąży taki księżyc. Czy wiecie, że już statki ludzkie wysłane tam wylądowały? Słyszeliście o tym? Prawda, nie zbyt głośno to wszystko. Ale już lądownik lądował tam. I teren jest piękny. I góry, pięknie to wszystko wygląda. Piękne jeziora. Oczywiście z płynnego metanu. Ale jeziorka piękne. Widoki są śliczne. Zdjęcia mamy już stamtąd. Piękne zdjęcia. Człowiek jak postanowi, to jakby niemożliwe były jakieś ograniczenia dla niego. Dlaczego? Dlatego, że Bóg stworzył człowieka na twój obraz i twoje podobieństwo? Nie. Na swój obraz i swoje podobieństwo. Bóg stworzył człowieka, który ma możliwości, zostały mu przez Boga dane. Ale my mamy się nauczyć jako chrześcijanie zdążać i zmierzać do celów położonych nam przez Jezusa Chrystusa. Nie do tych celów ziemskich i lądować gdzieś tam, na jakiejś planecie. Kochani, przecież Bóg nas może na tą planetę, która jest odległa o miliard lat świetlnych, przenieść w jednej chwili. Jeśli tylko Bóg tak zdecyduje, nie ma żadnego problemu, nie ma żadnego ograniczenia. Czy ludzie w tej chwili mają możliwość wybudowania takiego statku, który by przeleciał tam w krótkim czasie? A w okamgnieniu? Ale Bóg ma. Bóg ma takie możliwości. I te możliwości będzie ci sukcesywnie dawał, abyś osiągnął Boży cel. My się zastanawiamy, czy my będziemy mieli za co wybudować ten nowy kościół. Jak myślicie, będziemy mieli za co? Jeśli Bóg zadecydował, że ten kościół ma stanąć, jeśli to jest Jego plan, to Bóg zawsze płaci za swoje projekty. Bóg zawsze płaci. Czy jest jakaś trudność u Boga, żeby dać nam taką ilość naszych pieniędzy, nam z kieszeni powyciąga i da, a przy okazji rozmnoży? Czy jest jakieś ograniczenie? Kochani, i tak człowiek musi dawać. Bo kiedy Bóg nakarmił 5000 czy 3000 ludzi, zaczęło się wszystko od tych malutkich rzeczy, które jego apostołowie mieli. Macie tu co jeść? No mamy tutaj, ale cóż to jest na tak wiele ludzi? 5 chlebów, 2 ryby czy 3 ryby i 2 chleby, to wszystko jedno ile. Nawet gdyby był 1 chleb i 1 ryba. To Bóg powie, siadajcie, wszystkim powiedzcie, żeby usiedli. Bóg stawia 1 Coca-Colę w szklaneczce tutaj. Mówi, wszyscy usiądźcie, napijecie się Coca-Coli. Panie, jak? Z takiej ilości, jak można się napić? U Boga nie ma rzeczy niemożliwych. My mamy być tylko cierpliwi. My mamy być wytrwali. Bo Słowo Boże mówi tak w Łukasza 21:19. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. Przez waszą wytrwałość zyskacie dusze wasze. Serca wasze już oddaliście w ręce Boże. Jeszcze dusza wasza, myśli wasze, mózg wasz, wszystkie uczucia wasze muszą być zajęte przez Bożego Ducha Świętego. I zdobycie naszego umysłu dla Jezusa Chrystusa to jest nasza praca. To my w tym kierunku zmierzamy. Wiecie, kto wchodzi do naszego umysłu? Duch. Albo duch nieczysty, albo Duch Święty. Do umysłu człowieka wchodzi duch. Słyszeliście, jak duchy nieczyste się wypowiadają, jak uwalniający ich człowiek się pyta, jak wszedłeś? 90% ludzi odpowiada przez myśli. Duch nieczysty wchodzi do człowieka przez myśli człowieka. A więc im bardziej będziesz miał brudne myśli, tym łatwiej demony nieczyste będą wchodzić do twoich myśli. To jest jak otwarta bramka. Wiecie, jak otworzysz bramkę na swoją posesję, to każdy pies, każdy kot, wszystkie zwierzęta mogą tam wchodzić. Czy chcesz, czy nie chcesz. Wejdzie pies, jeszcze czekać na ciebie będzie. Na twoim własnym podwórku. Dokładnie tak się dzieje z demonami. Zostawiasz otwartą furtkę, wchodzą najprzeróżniejsze demony i jeszcze szczekać na ciebie będą. Ale ich cel nie jest, by znaleźć się tylko na twoim podwórku. Ale ich cel jest wejść do twoich myśli. Dlatego Słowo Boże mówi, w wytrwałości osiągajcie ten cel, żeby wasze myśli były poddane Jezusowi Chrystusowi. Żeby zamieszkał tam Duch Święty. Wtedy w harmonii będziecie działać, wtedy w jedności będziecie dążyć, wtedy w jedności będziecie osiągać cele. Szatan też może zjednoczyć ludzi. Też może zjednoczyć. I niektóre narody wchodziły, całe narody pod działanie demonów i Bóg czekał. Czekał, aż się opamiętają. Oni się nie opamiętali, aż wreszcie 100% ludzi w tym narodzie weszło pod władanie demonów i wtedy Pan dopiero powiedział zniszczyć ich. Powiedział nie, jeszcze nie teraz do Izraelitów. Jeszcze nie teraz. Czemu? Czemu powiedział Pan? Powiedział, bo jeszcze nie nadszedł ich czas. Jaki to czas? Że było mniej niż 10 osób, które były oddane Bogu Wszechmogącemu. Pamiętacie z Sodomą i Gomorą? Do 10 zszedł Abraham, ale nie było nawet 10. I Sodoma i Gomora zostały zniszczone. Tak mówi Pan. Dlatego my mamy być w wytrwałości ludźmi, którzy poddają swoje umysły zdecydowanie Bogu, a chronią je od demonów. Niektórzy mówią, jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, przyjąłeś Jezusa Chrystusa do serca, a jeszcze zostałeś ochrzczony Duchem Świętym, to już nie ma szansy, żeby w ciebie mógł wejść demon. Jeden to może nie, ale legion to może. Może jednemu to trudno będzie ciebie przechytrzyć. Ale jak przyjdzie 6000, to cię przekonają. Pokażą ci takie wspaniałe rzeczy, które lubisz i których sobie pobłażasz w życiu swoim i nie jesteś wytrwały, by poddawać się Duchowi Świętemu, rezygnujesz w połowie drogi. To pan tego świata, diabeł, wyśle takich specjalistów, demonów. Wiesz, że codziennie demony się spotykają z diabłem i rozważają, jakie są twoje słabości? Czy wiedziałeś o tym? Codziennie mają narady. Demony cię obserwują i patrzą, gdzie masz słabe punkty. I później mają naradę i rozmawiają o tym. I ustalają, gdzie jest twój najsłabszy punkt. I wysyłają specjalistę od tego twojego słabego punktu. I będą cię tam drążyć, będą cię dotykać. Jeżeli twoim słabym punktem jest lęk wysokości, to będą wszystko robić, żeby cię przestraszyć. Jeżeli boisz się duchów, to będą cię straszyć na wszelkie możliwe sposoby, żebyś się jeszcze bardziej bał. A masz się bać kogo? Boga. I tylko Jego. Słowo Boże mówi, daj odpór diabłu i co? Ucieknie od ciebie. Diabła, z diabłem to nie należy dyskutować, tylko go wyganiać. Po prostu wyganiać. Tak mówi Słowo Boże, to nie jest Pan twojego serca. To nie jest Pan twojego umysłu. Twoim Panem jest Jezus Chrystus. Amen? W 2 Koryntian 15:7 jest powiedziane, lecz wy bądźcie mocni, nie upuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki. Nigdy nie opuszczaj rąk i nie mów, ja już nie mogę. Ja już dłużej nie mogę, ja już więcej nie dam rady. Bo wtedy, kiedy jestem słaby, apostoł Paweł powiedział, wtedy jestem silny, mocny jestem. Wtedy, kiedy jestem słaby. Bo ja sam nic nie mogę. Ale w Jezusie Chrystusie to ja mogę absolutnie wszystko. W Jezusie Chrystusie. Dlatego my wzrastajmy w Bożej mocy. Hebrajczyków 6:12 jest powiedziane, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Przez wiarę i cierpliwość dziedziczy się obietnicę. Nie ma tak, że ty niecierpliwy jesteś, Panie, ale ty mi musisz teraz dać. Pan mówi, a dlaczego to ja muszę? I dlaczego teraz? I dlaczego tobie? Przecież ja mogę każdemu dać. Mogę, kiedy chcę. I mogę, co chcę dać. Albo zabrać. Ja mogę wszystko. Ja dałem ci życie i to życie, nie łudź się, ale ja mogę w każdej chwili zabrać. Ja jestem Pan i mam prawo to zrobić. Ty możesz tylko zapytać dlaczego, a ja mogę ci nawet nie odpowiedzieć na to. Bo ja jestem Pan i ja mogę zadecydować absolutnie wszystko. Ale jesteś na tym miejscu. Dotknij siebie. Jesteś? Jesteś? Ja też jestem. Może sprawdzić, czy twoja żona nawet jest. Nie za nisko, nie za nisko. Ale kochani, Słowo Boże nam mówi, że to jest miłosierdzie Boże. To jest miłosierdzie Boże, że tu jesteśmy. Amen? Dlatego wytrwale zmierzajmy do Jezusa Chrystusa, bo bez Niego nic uczynić nie możemy. I w Hebrajczyków 10, rozdział 35 werset mówi, nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Jak Bóg coś ci obiecuje, to musisz mieć wytrwałość, żeby to otrzymać. Musisz mieć wytrwałość. Bóg kiedyś wysłał swoją odpowiedź do Daniela. Przeczytajcie sobie całą księgę Daniela, ona niedużo rozdziałów ma, tylko 12, więc sobie spokojnie przeczytajcie. Niektóre wydania mają 13 rozdziałów, ale ten 13 to nie jest namaszczony, także nie musicie go czytać, ale 12 rozdziałów przeczytajcie. I zobaczycie, tam Słowo Boże mówi, że Bóg wysłał swoją odpowiedź do Daniela, ale przez 21 dni odpowiedź nie dotarła do Daniela. Powiem wam tak, ja nie, na niektóre listy dużo dłużej czekałem, nie dotarły. Ale do niego 21 dni nie dotarły. Dlaczego? Bo anioła, który szedł z odpowiedzią do Daniela, zatrzymała zgraja demonów i zaatakowała go. I walczyli po prostu, demony chciały zatrzymać Bożą odpowiedź. Czy wiesz, że w twoim, moim przypadku takie rzeczy się też zdarzają? Demony zatrzymują Bożą odpowiedź. Mają do tego prawo? Absolutnie nie. Ale tak jak bezprawnie zatrzymają odpowiedź idącą do ciebie, tak samo bezprawnie zabrały ziemię pod swoje władanie. One działają wbrew Bożemu prawu. Dlatego za każdym razem ten anioł nazywany jest antyaniołem. Ten, który nazywa siebie Chrystusem, jest antychrystem. Dlaczego? Bo stoi przeciwko Bogu. To jest ktoś, kto jest antyboży. Ale my nie dajemy posłuchu antybożemu człowiekowi, czy istocie antybożej, ale dajemy posłuch Duchowi Świętemu i aniołom, które są Bogu posłuszne. I dlatego, kochani, mamy robić coś w życiu naszym, co jest niezwykle ważne, a w tym fragmencie jest również zawarte. Jest ta druga rzecz, o której chciałem mówić. Pewnie przez to uwielbianie Esterka nie zdąży trzeciego punktu omówić, ale chwała Bogu jest najważniejsza. Amen? Chwała Bogu jest najważniejsza. Dlatego sięgamy do drugiego punktu. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim, módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. W Starym Testamencie i w Nowym Testamencie jest bardzo dużo mówione na temat wyznawania grzechu. Ja powiem wam, kochani, my mamy odświeżyć to działanie w naszej społeczności. Mamy zacząć czynić to, co zapoczątkowali nasi goście z Białorusi, abyśmy zaczęli wyznawać grzechy nasze. Ci wszyscy, którzy mają korzenie katolickie, bardzo łatwo to zrozumieją. To jest po prostu spowiedź. I wszyscy od razu już wiedzą, nie będą mieli żadnego problemu z przełamaniem się. Ci, którzy mają korzenie protestanckie, będą musieli się do tego przyzwyczaić i nauczyć. Mianowicie wyznawanie grzechów jest zupełnie niemożliwe do ominięcia. Tak Słowo Boże mówi. W Starym Testamencie, w Księdze Nehemiasza, w pierwszym rozdziale, 5 wersecie jest powiedziane tak. Tymi słowy, ach Panie, Boże, niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi Twoje, oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. Także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie. Nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi swemu słudze. Sięgają do ustaw i praw i mówią, nie przestrzegaliśmy ich. A więc zobaczmy, jak to ma wyglądać w życiu człowieka. Musimy sięgnąć do Pisma Świętego, do Słowa Bożego i zdać sobie sprawę z tego, że nie przestrzegamy tego Słowa Bożego. To jest pierwsze i najważniejsze. Abyśmy zdali sobie sprawę, że niektóre rzeczy z życia naszego nie uwielbiają Pana. Bóg wcale nie jest zadowolony, że to robisz. Wcale nie jest zadowolony, wręcz bardzo często jest nawet rozgniewany. Bo wiecie, Stary Testament, to my nie mamy zwracać uwagi na Stary Testament. Nigdzie nie jest powiedziane, że Stary Testament został odwołany. Że 10 przykazań zostało odwołane i nie obowiązuje już chrześcijan. Kochani, Słowo Boże mówi, i to w Nowym Testamencie, gdzie zapytano Jezusa Chrystusa, co trzeba robić, żeby być zbawionym, co Jezus Chrystus powiedział. Wiecie, te przykazania wszystkie to wyrzućcie. One niepotrzebne są. Ja wam powiem, co trzeba robić. Czy tak? Jezus Chrystus zaczął cytować co? Przykazania. W Nowym Testamencie zaczął cytować stare przykazania. I Słowo Boże mówi, wyznanie grzechów, żałość za to, że nie przestrzegamy tych przykazań. I w Nowym Testamencie w Marka 1 rozdziale 5 wersecie jest powiedziane, wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on zanurzał w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje. A więc zanurzał w Jordanie, Jan Chrzciciel zanurzał w Jordanie. Inaczej mówiąc, Jan Baptysta. To tak w starym tłumaczeniu tak było podane. Zanurzał ich w Jordanie, ale tylko tych, którzy wyznawali grzechy swoje. Wiele rzeczy możesz robić, wiele działań Bożych możesz podejmować, ale warunkiem jest wyznanie grzechów. Warunkiem jest wyznanie grzechów. Bóg może ciebie namaszczać, Bóg może ciebie używać, Bóg może wiele na tobie złożyć swoich darów, ale podstawą jest wyznanie grzechów. To jest absolutna podstawa. Bez tego absolutnie nie można nic czynić dla Pana. W Psalmie 32, wersecie 5 jest powiedziane tak. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Widzicie, Bóg odpuszcza grzechy. Amen? Powiedzcie, Bóg odpuszcza grzechy. Ale tylko wyznane. Żadnych innych grzechów nie możesz mieć przebaczonych. Jeśli przyjdziesz do Pana i wyznasz, to On ma moc, żeby ci je odpuścić. Inaczej mówiąc, jeśli nie przyjdziesz do Pana i nie wyznasz, to Pan ma moc, ale tego nie uczyni. Dlaczego? Bo podstawą do przebaczenia naszych grzechów jest śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. A więc to jest podstawa i tego musimy przestrzegać. W Psalmie 65, w wersecie 3 i 4 powiedziane jest tak. Ty wysłuchujesz modlitwy. Do ciebie przychodzi wszelki człowiek z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam występki nasze, ty je przebaczasz. A więc widzimy, przychodzimy z występkami, przychodzimy z grzechami i Pan nam te wszystkie grzechy przebacza. W 3 Mojżeszowej 5:5 jest powiedziane, jeżeli więc ktoś ściąga na siebie winę przez jedną z tych rzeczy, tam wyżej wymienionych, niech wyzna to, przez co zgrzeszył. Ma to być wyznane. Słowo Boże mówi, że działanie przed Bogiem nie polega na tym, że my przychodzimy, mówimy, Panie, no tak wyszło jakoś, no. A Bóg do ciebie mówi, dobra, zapomnijmy o tym. Ludzie czasami między sobą tak rozmawiają. No coś tam nie wyszło, coś tam nie tak zrobiliśmy. Dobra, nie rozmawiajmy już o tym, nie wracajmy do tego. Bóg tak nigdy nie czyni. Bóg czyni tak, jeśli przychodzisz i żałujesz, przychodzisz przed Jego oblicze i wypowiadasz to wszystko, to Bóg ci przebacza, to oznacza, że ci nigdy więcej tego nie wspomni. Nigdy więcej. Wrzuca w głębiny morskie i nie możesz na tego wydobyć już. To nie jest tak, zapomnijmy o tym. To jest autentycznie zniszczone. Jeśli przychodzisz po usprawiedliwienie do Pana i Pan ciebie usprawiedliwia, to momentalnie wyglądasz tak, jakbyś nigdy w życiu nie zgrzeszył. Jesteś tak sprawiedliwy, że nikt nie może tego wspomnieć. Czy wiesz, że jak wyznasz grzechy i Bóg ci je przebaczy, to nawet szatan nie może ci ich przywrócić i powiedzieć, pamiętasz? Nie ma takiej mocy. On ci też tego nie może przypomnieć. Dlatego, że to zostało oddalone od ciebie. Tego już w tobie absolutnie nie ma. 4 Mojżeszowa, 5 rozdział, 6 i 7 wersety mówią tak. Jeżeli mężczyzna albo kobieta popełnią jakikolwiek grzech wobec człowieka, to sprzeniewierzają się wobec Pana. Gdy tacy ludzie obciążą się tą winą, to niech wyznają swój grzech, który popełnili. Widzimy, jak to się załatwia? Zawsze jest jedna droga, jeden cel, jedno dążenie, jeden sposób rozwiązania. Ezdrasza 10:1 mówi, gdy tak Ezdrasz na klęczkach, płacząc, modlił się i wyznawał grzechy przed świątynią Bożą, zgromadził się wokoło niego z Izraela bardzo wielki tłum mężów, kobiet i dzieci i cały lud zanosił się od płaczu. My byśmy raczej oczekiwali tutaj, zanosił się od śmiechu. Co on robi? Co ten dzikus tam przed świątynią stoi i płacze i krzyczy i przeprasza Boga? No przecież to ludzie codziennie robią, co on tam wymienia. Poważne podejście do prawdziwej pokuty, do prawdziwego żalu, to jest pójść w tym kierunku, w którym ktoś wyraźnie naśladuje Boga i czyni to, co należy czynić. Tak mówi Słowo Boże. Przy powieści 28:13 mówi, kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście. Jeżeli człowiekowi pokazujesz jego upadki, potrzebę pokuty, potrzebę uniżenia przed Panem, potrzebę wyznania grzechów, a ten człowiek wycofuje się, mówi, aj tam, daj mi spokój. Nie czepiaj się mnie. Co chcesz ode mnie? O co ci w ogóle chodzi? No co takiego zrobiłem? To takie wielkie rzeczy, co zrobiłem? No coś ja takiego powiedziałem. No przecież nic takiego nie powiedziałem. Wycofuje się człowiek, popada w coraz większą zatwardziałość, a wtedy przychodzi diabeł, przysyła swojego demona, widziałem to w widzeniu, przychodzi demon i trzyma w ręku bosak. Wiecie, jak bosak wygląda? To jest taki długi kij, a na końcu jest taka jedna część zagięta, druga prosto idzie. Paweł to na pewno wie, bo to strażacki sprzęt. I wiecie, co robi? Tym bosakiem łapie taką osobę z tłumu, zahacza go tym hakiem, wyciąga go z tłumu i jak tylko uda mu się wyciągnąć przed tłum, dopada go cała zgraja demonów i dobijają go. Widziałem to na własne oczy. Pan mi pokazał taką sytuację. Dobijają go, depczą po nim, kamieniami rzucają, młotami biją, siekierami rozrąbują. Na kawałki. Dobijają takiego człowieka. Zatwardziałość serca powoduje, że Pan zabiera swoją ochronę. Odwołuje swoich ochraniających aniołów, zabiera swój parawan osłony takiego człowieka i wtedy jest dojście i demon bosakiem go wyciąga z tłumu. Nie robi tego w tłumie. Wyciąga z tłumu, a wtedy dopadają wściekłe demony i dobijają taką osobę. Amalekici. Przypominacie sobie? Robert wspominał ostatnio na kazaniu. Amalekici. Idą za narodem izraelskim z tyłu. I ci, którzy wyjdą poza ochronę Bożą, nie ci, którzy tam są ochraniani, tylko tacy ślamazarni, że jeszcze trochę z tyłu zostali. Amalekici ich dobijali. To jest dokładnie to, co robią demony. A my mamy być ludźmi, którzy idą w przeciwnym kierunku, zupełnie inaczej. Jak Bóg coś pokazuje, że trzeba robić, to trzeba to po prostu robić. Po prostu trzeba to wykonywać, bo tak mówi Pan. W Daniela w 9 rozdziale, 20 wersecie, kilka wersetów w dół, a gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem mój grzech, widzicie, co Daniel robił, a zobaczymy, co na końcu o nim jest powiedziane. Wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu izraelskiego i zanosiłem moje błagania przed oblicze Pana mojego Boga za świętą górę mojego Boga, gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż, Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Powtarzam, jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenie. Każdy człowiek, który czyni to, co Bóg mu zaleca, jest dla Boga miły. Bóg lubi takich ludzi. Mówisz mu o grzechu, a on pokutuje. Kiedyś do Dawida przyszedł pewien prorok i powiedział mu najpierw w takim porównawczym obrazie, a później powiedział: to ty jesteś tym grzesznikiem. Co Dawid zrobił? Wezwał się pacz i kazał zabić człowieka. Co on tutaj do króla przychodzi? Czy tak? Nie. Rozerwał swoje szaty, posypał głowę popiołem i w popiele pokutował przed Bogiem. Widzicie, jaka jest właściwa postawa? Wyznawanie grzechów. Jak Bóg pokaże, należy je wyznać i oczekiwać na Boże działanie. I wreszcie pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, kilka wersetów od 8. Jeżeli twierdzimy, że nie ma w nas żadnego grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. A więc, kochani, grzeszymy. Może nie nałogowo, ale grzeszymy. Może nie cały czas czynimy grzechy, ale grzeszymy. A chcesz być wolny od swoich grzechów? Chcesz być wolny od tego demonicznego działania? To Bóg mówi, jaka jest droga. Po to czytaliśmy ten rozdział z listu Jakuba, ten 5. I w tym 5 rozdziale jest powiedziane: wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim, módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. A ten sam, to samo Boże wyjaśnienie jest w 4 rozdziale, też to czytaliśmy, i tam jest powiedziane jakby taki obraz podany pokuty. Jak chrześcijanin powinien pokutować? I tu jest powiedziane tak. Jakuba 4:7. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I jak to się robi? Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy, czyli o nas chodzi. Obmyjcie ręce grzesznicy, oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Oczyście serca, to jest ten duchowy człowiek w twoim wnętrzu. Ludzie o rozdwojonej duszy. Wiecie, co to znaczy rozdwojona dusza? Podwójne myśli w głowie. Podwójne myśli w głowie. Tak jakby jakaś duchowa schizofrenia. Człowiek dwuduszny. Człowiek o podwójnym myśleniu. I tak, i nie. I Słowo Boże mówi, Oczyście serca ludzi rozdwojonej duszy. I słuchajmy, co trzeba robić. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Umniście się przed obliczem Pana, a wywyższy was. Takie zachowanie to jest poniżenie. Ale jak się poniżycie przed Panem, to Słowo Boże mówi co? Wywyższy was. Nie ma wywyższenia przez Boga, jeśli nie ma najpierw poniżenia przez człowieka. Nie ma. Przyjmijmy to jako Boży pewnik, pewnik Bożego Słowa. A więc musimy wyznawać grzechy. A robi się to tak, że nie tylko przychodzisz do Pana i wyznajesz swój grzech, robi się to tak, jak zrobił to syn marnotrawny. Pamiętacie, jak syn marnotrawny zrobił? Najpierw pomyślał, a później powiedział tak. Pójdę do mojego ojca i powiem tak. Zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Widzimy, do jakiego wniosku dochodzi? I to my właśnie do takiego wniosku mamy dojść. Że my mamy przed Bogiem stanąć i wyznać nasz grzech i wyznać to jeszcze przed ludźmi. Dlatego, że Bogu wyznajemy i bardzo często nie mamy w ogóle świadomości, że przed Bogiem stoimy. W ogóle nie mamy świadomości. Jakbyśmy poczytali w niektórych widzeniach, jak ludzie opisywali, co to znaczy stanąć przed tronem Bożym, to byśmy może większe trochę wyobrażenie mieli, co to oznacza. Przed tronem Bożym to nie jest takie proste stanąć. Ale my mamy to, co Słowo Boże mówi, stolicę sądową barankową. Wiecie, co to takiego jest? To jest ta stolica barankowa, sądowa, która działa cały czas. Ona jest cały czas włączona, aktualna. Cały czas przez nią staje wierzący człowiek, wyznaje swoje grzechy i w tamto jest wszystko osądzane i tam wtedy Bóg nakazuje nam, co mamy czynić. A więc, kochani, musimy zacząć wchodzić w to takie szczególne Boże działanie. Jeśli chcemy osiągnąć wytrwale w dążeniu naszym ten cel, którym jest przebudzenie, którym jest wspaniałe działanie Ducha Świętego, zaczyna się od pracy u podstaw. Zawsze tak jest. Rozpoczynasz od wyznawania grzechów. Wszystko się zaczyna od wyznawania grzechów. Chcesz być wolny od demonów? Wyznaj najpierw grzechy. Wyznaj najpierw Panu. Nie chcę tego. Chcę się tego pozbyć. Uwolnienie przychodzi, jak wyznajesz grzechy. To Pan czyni taką możliwość w twoim i w moim życiu. Chcesz, aby się to zmieniło, to czy tamto w twoim życiu? Wyznaj grzechy. I teraz Pan będzie to czynił, egzekwował społeczności. Będzie egzekwował. Bóg powiedział, przekaż braciom i siostrom twoim, aby zaczęli wyznawać grzechy. Na początek ustanawiam tylko ciebie, żeby do ciebie przychodzili i mówili. Z czasem, jak zostaną wykształceni następni ludzie, wykształceni przeze mnie, przez mojego Ducha Świętego, będzie się to poszerzać grono. Zaufanych moich mężów czy niewiast, którym będą wyznawane te grzechy. A teraz ogłoś, że jest taki czas, kiedy ludzie muszą mieć możliwość wyznawania swoich grzechów. I to nie będzie tak, kochani, że wy wyznacie mi swoje grzechy, a ja powiem wam, w pokutę to będzie tak, 10 pompek i 100 razy Ojcze Nasz. To Pan będzie wyznaczał, co mamy zrobić, jak mamy zrobić, ja nawet o tym mówić nie będę. Bóg będzie ci mówił, co masz robić, jak masz się zachowywać, na czym polega ta pokuta. Ale Słowo Boże tutaj dosyć jasno mówi, biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. O, jak fajnie, że zgrzeszyłem i z radością przychodzić do Pana. Ha, ha, jak fajnie. Tak przyszedłem do Pana, Panie, bo zgrzeszyłem, tak, i zaraz będę radosny, zaraz będę się cieszył. Nie, 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 nie tak szybko. Nie tak szybko. Pan rzeczywiście cię uwolni i będziesz się cieszył. Taka jest prawda. Ale musimy żałować za nasze grzechy. Musimy żałować, że tak się stało. Że doprowadziliśmy do takiego stanu, że diabeł czy demony mają jakiś wpływ na nasze życie. To musi być jasno postawione. Kochani, kiedy Bóg nas oczyści i usprawiedliwi, to postawi też swoich aniołów, by nas chronić. I żaden demon nie dojdzie do ciebie, chyba że otworzysz bramkę, drzwi. Wtedy będzie miał dojście, będzie ciebie atakować. Jeśli nie otworzysz, nie będzie ciebie atakować. Nie będzie miał takiej możliwości. I to wam przekazuję od Pana naszego Jezusa Chrystusa, dlatego że to jest niezwykle ważne, abyśmy byli ludźmi, którzy naprawdę na sposób Boży są wychowywani. Bo w trzecim punkcie mam powiedziane, ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo jego grzechów. I w Ezechiela 33:7 powiedziane jest, ciebie więc, Synu Człowieczy, ustanowiłem stróżem domu izraelskiego. Gdy usłyszysz słowo z moich ust, przestrzeżesz ich w moim imieniu. Jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego. A raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. A o Tobie, Synu Człowieczy, Twoi rodacy rozprawiają pod ścianami w drzwiach domów, mówiąc jeden do drugiego, brat do brata. Noże, chodźcie i słuchajcie, co za słowo wychodzi od Pana. I przychodzą do Ciebie gromadnie, jak lud na zgromadzenie, siadają przed Tobą, słuchają Twoich słów, lecz według nich nie postępują. Bo kłamstwa są w ich ustach, przytakują im, lecz ich serce lgnie do nieuczciwych zysków. I oto Ty jesteś dla nich jak piewca miłości z pięknym głosem i piękną, pełną wdzięku grą na strunach lutni. Oni wprawdzie słuchają Twoich słów, lecz według nich nie postępują. A gdy się to spełni, a spełni się niechybnie, wtedy poznają, że prorok był wśród nich. Ty, Synu Człowieczy, mów do swoich rodaków. Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, gdy popełnia występek. A bezbożność nie doprowadzi bezbożnego do upadku, gdy się odwróci od swojej bezbożności. Lecz i sprawiedliwy nie może żyć, gdy grzeszy. Gdy mówię do sprawiedliwego, na pewno będziesz żył, a on polegając na swojej sprawiedliwości popełni występek. Wtedy nie będzie się pamiętało wszystkich jego sprawiedliwych uczynków. Lecz umrze z powodu występku, który popełni. Lecz gdy mówię do bezbożnego, na pewno umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występku, na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie się pamiętało żadnych jego grzechów, które popełnił. Będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył. Lecz Twoi rodacy mówią, postępowanie Pana nie jest słuszne. Tymczasem właśnie ich postępowanie nie jest słuszne. Jeżeli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni występek, umrze z powodu niego. A jeżeli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość. Dzięki nim będzie żył. Takie jest Boże prawo. I to nie możemy mówić, to jest Stary Testament, nas nie obowiązuje. Aż do końca dni życia człowieka na tej ziemi takie prawo będzie obowiązywać. Dlatego szukajmy dróg Boży, cierpliwie dążmy do celu, który Bóg nam wyznacza. Naprawdę wyznawajmy grzechy nasze, a wtedy będziemy się rozwijać, wtedy będziemy iść do przodu. Amen? Amen. I niech to Bóg sprawi w życiu każdego z nas. Chwała Panu naszemu i Bogu Wszechmogącemu, że On naprawdę nas chroni i pomaga nam w zwycięstwie nad złem, nad szatanem, nad złymi rzeczami.